W Duchu Świętym, Panie, jesteśmy świadomi, że zgodnie z obietnicą zawartą w Twoim Słowie, w Piśmie Świętym, jesteś w szczególny sposób obecny. Mieszkasz wśród bowiem chwał ludu swojego. Szczęśliwy lud, który właśnie umie cieszyć się swoim Bogiem. Dziękujemy Tobie, Panie, że zabrałeś to serce kamienne, serce egoistyczne. Dałeś nam serce czułe, mięsiste. To nowe serce bije dla Ciebie. To nowe serce śpiewa nowe pieśni. A nowe pieśni to pieśni zbawienia. A nowe pieśni to pieśni zwycięstwa, chwały, czci, uwielbienia i triumfu. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że nie tylko przychodzimy, by szukać Twojej pomocnej dłoni, pomocnej ręki, która owszem nas dzisiaj ratuje i wybawia z różnych opresji, ale przyszliśmy szukać Twojej twarzy, bo prawdziwym szczęściem naszym jest być blisko Boga naszego. Halleluja! Dziękujemy Ci, Panie, za dar Ducha Świętego, bo przez Ducha Świętego jesteś nie tylko z nami, ale jesteś w nas, bo Tobie się upodobało, aby ciała nasze stały się świątynią Ducha Świętego. Dziękujemy Tobie, Panie, że chcesz swoją świątynię wypełnić duchem mądrości, wiedzy i poznania, mocy i bojaźni Pana. Chwała Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że przypominasz nam słowa Jezusa, że podpowiadasz nam te słowa. Dziękujemy Ci, że nauczasz nas, prowadzasz we wszelką prawdę. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że pocieszasz serce nasze, że mogą się rozradować w Bogu zbawienia naszego, a radość nasza jest pełną radością, że nasze imiona zapisałeś w Księdze Żywota, że dzisiaj daje świadectwo naszemu duchowi, że należymy do Ciebie i dlatego Tobie cześć oddajemy. Halleluja. Mamy tę świadomość przynależności do Ciebie i dlatego Tobie cześć oddajemy, za wszystko dziękując i za rzeczy, których nie rozumiemy, bo wierzącemu, który miłuje Boga z całego serca, z całej duszy, z wszystkich sił, wszystkich myśli, wszystko służy ku dobremu, wszystko wyjdzie na dobre, halleluja, bo nasz Bóg nas przeprowadzi, przeprowadzi przez ciemne doliny, przeprowadzi przez uciski, przeprowadzi i da nam siłę stawić czoło przeciwnościom. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że objawiłeś się nam jako cudowny doradca. Tak jak doradziłeś Nikodemowi, jak doradziłeś Samarytance. Dziękujemy Tobie, Panie, tak doradzać dzisiaj chcesz każdemu dzisiaj obecnemu tutaj na tym miejscu. Halleluja. Cudowny doradca radzi nam, abyśmy się na nowo narodzili i w tym nowym narodzeniu, w odrodzeniu każdego dnia chodzili. Halleluja. Służąc Tobie. Dziękujemy Tobie, Panie, za Ducha Świętego, za dary łaski. Dziękujemy Ci, że jeszcze szczodrym Bogiem, halleluja, hojnym Bogiem, hojnie odpuszczasz grzechy, hojnie uwalniasz nas, hojnie nas napełniasz duchem, hojnie napełniasz miłością, pokojem i radością w Duchu Świętym, aż do przelewu, bo to, co się przeleje, przeleje się właśnie na innych, którzy tego samego potrzebują. Halleluja. Amen, amen. Pan z nami. Halleluja. Szczęśliwy człowiek. Biblia mówi szczęśliwy naród, który umie cieszyć się swoim Bogiem. Kościół Jezusa Chrystusa to nie jest kościół martwy. To nie jest kościół, który tylko żyje z zasadami. Nie kradnij, nie zabijaj, nie kłam, nie bluźnij. Cudzej żony nie pożądaj. I smutny jest. I tylko patrzy, w czym jeszcze upadam. Szczęśliwy człowiek, który umie się radować swoim Bogiem. Prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, to Kościół, który zna swoje źródło. Bóg nasz jest źródłem miłości, pokoju i radości. Wczoraj mówiliśmy, że minister skarbu królowej Etiopii, on miał pieniądze. Wydawało się, że one są źródłem szczęścia. On miał stanowisko. Wydaje się, że pozycja społeczna, jakieś stanowisko, czy popularność, że daje szczęście. To zadaje pytanie, dlaczego tak popularni ludzie jak Michael Jackson przed czasem odeszli? Ze szczęścia, że byli bogaci, że byli popularni? Jak widzicie. nie mieć, wiele ludzi dzisiaj odchodzi, bogatych, popularnych aktorów, artystów, odchodzi przed czasem, nadużywając używek narkotyków albo mieszając, odchodzą przed czasem w kwiecie wieku, prawda? Dlaczego? Dlatego, że nie mają właściwego źródła. Nie mają właściwego źródła życia. Nie znają właściwego źródła miłości. Nie wiedzą, że Bóg, Stwórca nieba i ziemi, tak ukochał nas, tak ukochał człowieka, tak ukochał swoje stworzenie, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale w nim miał życie wieczne. Tak Bóg kochał, że był gotowy zapłacić cenę, aby odkupić Ciebie z królestwa ciemności, z rąk diabelskich, odkupić Ciebie, wyrwać Ciebie i przenieść do królestwa Syna swojego. Halleluja. Są dwa królestwa. Królestwa śmierci, królestwo piekła, królestwo ciemności. Jest królestwo światłości, królestwo miłości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Królestwo Boże, którym jesteśmy, stanowimy poddanych naszemu królowi, bo królestwo składa się zawsze z króla i poddanych. Nasz król to król królów i pan panów. I to przywilej, to przyjemność być poddany takiemu królowi, który już nigdy nie umrze. Wszyscy królowie umierają, bo wszyscy królowie są poddani postanowieniu Bożemu. Postanowił Bóg raz umrzeć, a potem będzie co? Sąd. Ale my dzisiaj głosimy tego Chrystusa, który uwalnia swój naród, swój Kościół od sądu, od kary, od gniewu Bożego. Halleluja. Szczęśliwy człowiek, który zna swojego Boga, który umie cieszyć się swoim Bogiem. Halleluja. I dawać świadectwo ludziom, że nasz Bóg nie jest smutny. Nasz Bóg jest radosny. I tę radość, kochani, daje w najtrudniejszych sytuacjach. Wiecie, nie, przynajmniej niektórzy z nas wiedzą, jak wściekły był Neron, kiedy widział chrześcijan pełnych Ducha Świętego, jak idą ze śpiewem, z radosną twarzą, idą na pożarcie dzikich zwierząt. On nie rozumiał tego. Mówi, dlaczego oni są tak szczęśliwi? On był wściekły z tego powodu. On nie wiedział, że źródłem tych chrześcijan jest Duch Święty. Źródłem miłości, pokoju i radości w Bogu. Pierwszy psalm oznajmia nam, że szczęśliwy jest mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Szczęśliwy. Ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiadza w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie taki człowiek jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. I posłuchajcie tutaj, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Recepta na powodzenie. Nie tak jest jednak z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Ludzie upatrują, kochani, szczęścia w różnych źródłach. Dla jednych to szczęście oznacza pieniądze, dla innych jakieś hobby. Każdy człowiek może mnie szczęście określić, dać dla tego słowa inną definicję, prawda? Pamiętam w szkole wychowawczyni powiedziała, niech każdy z nas napisze definicję, co dla niego oznacza szczęście. I każdy napisał zupełnie coś innego. Ale ludzie upatrują szczęścia w różnych jednak źródłach i są za to gotowi zapłacić cenę, żeby się spełniły ich marzenia życia. I płacą cenę. Płacą cenę, żeby na chwilę oderwać się od zamartwiania się, od zmartwień, od trosk. Gdzieś topią się w alkoholu, gdzieś uciekają do narkotyku, żeby być przez kilka godzin na haju, jak mówią. Uciekają, szukają jakichś, jak powiadają młodzi, dopalaczy, żeby coś ciebie z tej depresji tak trochę pobudziło, rozbudziło ciebie, na chwilę rozanieliło twoje serce. Zobaczcie, płacą pieniądze, żeby na chwilę, na kilkanaście godzin mieć inny nastrój, lepszy nastrój, taki, za którym tęskni każdy człowiek. Bo Bóg stworzył nas do tego, abyśmy mogli mieć życie. Życie pełne pokoju, pełne radości. Szczęśliwe życie. Życie, z którego byśmy byli zadowoleni. Życie, które ma sens. A właśnie życie w Jezusie Chrystusie jest warte życia. Bo ono ma sens. Jezus jest naszym sensem życia. Halleluja. Ludzie upatrują szczęścia w różnych źródłach. Ale Biblia mówi, że błogosławiony, to znaczy inaczej szczęśliwy człowiek, który słucha Słowa Bożego. Słucha najpierw. Jesteście już błogosławieni, że przyszliście dzisiaj. Odłożyliście inne zajęcie. Może komuś odmówiliście wizytę. By przyjść tutaj słuchać Słowa Bożego. Jesteście błogosławieni. Bóg to docenia. Bóg wam to wynagrodzi. To Boże błogosławieństwo jest w Słowie Bożym. I dlatego, gdy słuchasz Bożego Słowa, słuchasz objawienia Bożej woli względem ciebie, objawienia Bożych zamiarów, wiesz, co Bóg myśli o tobie, Bóg, wiesz, jakie Bóg ma pragnienia względem ciebie, oczekiwania względem ciebie, jakie ma obietnice dla ciebie. Wiesz z tego słowa. Halleluja. Lubię i kocham Boga poprzez Boże Słowo, bo On jest objawiony w tym Słowie. Poprzez to Słowo poznaję Boga, poznaję Jego charakter, poznaję Jego myśli. Wiem, co On myśli o mnie. Wiem, co o tobie myśli. Nie o niedoli, nie. Mówi prorok, prawda? Nie o niedoli, ale myśli o tym, byś mógł mieć prawdziwy Boży pokój. Myśli o tym, żeby ci się powiodło w życiu, żebyś mógł być szczęśliwy w tym życiu. A więc, kochani, błogosławieni, którzy słuchają, błogosławieni, którzy czytają Słowo i błogosławieni, którzy przestrzegają tego Słowa. Kochani, gdy szukamy źródła szczęścia w różnych źródłach, to wiemy, że ono coś kosztuje. Ale jest to szczęście, które nic nas nie kosztuje, na które stać każdego człowieka, biednego i bogatego, wykształconego i analfabetę. Stać każdego. Każdego stać jest słuchać Słowo Boże, prawda? Głoszę Słowo Boże w krajach bardzo ubogich. Nie tylko to mało powiedziane biedne. I widzę, jaki głód w ich sercach jest słuchania Słowa Bożego. Widzę, jak Bóg wynagradza to, jak Bóg ich błogosławi. Oni są głodni, spragnieni słuchania Słowa Bożego. Dzisiaj tylko głodu nie ma w krajach cywilizowanych, w krajach bogatych. Nie ma tego głodu. Ale chcę wam dzisiaj właśnie powiedzieć, że Boże proroctwa idą w tym kierunku. I Bóg pokazuje, że przyjdzie czas nie głodu chleba, nie pragnienia wody. Nie. Nie tego głodu. Ale przyjdzie czas głodu słuchania Słowa Bożego. I Bóg zauważa i mówi, jak się będą zachowywać młodzi ludzie, młodzieńcy i panienki. będą tak głodni i spragnieni słuchania Słowa Bożego, że będą mdleć z tego pragnienia. Czy widzieliście dzisiaj człowieka, który zemdlał z pragnienia słuchania Słowa Bożego? Bo ja nie widziałem. A przyjdzie taki czas, że młodzi ludzie, Biblia odnotowała wyraźnie, młodzi, nie mówi coś o starcach, tylko młodzi ludzie będą tak pragnąć, tak będą głodni Boga, będą chcieli słyszeć Słowo Boże, mówi, będą ze wschodu gdzieś na zachód jechać, bo gdzieś usłyszą, czy wyczytają w internecie, że może tam ktoś głosi Słowo Boże, bo będą potrzebowali pokoju. Słowo Boże tylko może przynieść pokój. Pokój, który daje Jezus Chrystus, bo On ten pokój zostawił nam. I ten pokój mamy w Bożym Słowie. To Słowo Boże może szczeć z naszych serc i naszych myśli w Bożym pokoju. Ludzie będą żyli w atmosferze strachu i lęku nieopisanego, który przejmie skalę globalną, bo Biblia mówi, że wszystkie narody ogarnie lęk, ogarnie strach, wszystkie, nie tylko lokalnie, ale wszystkie narody. Czy nie widzicie, że idzie to w tym kierunku? Lęk przed utratą będzie pracy, lęk przed utratą wartości waluty, lęk, kochani, przed tym, że nastąpi jakaś inwazja narodu, jakiejś rasy. Już nie chcę wam podpowiadać jakiej, która dzisiaj mówi, pożyczymy wam, Niemcy, pieniądze. Chyba już rozumiecie, o co chodzi. Ja idę dalej. 30 lat temu proroctwa były. Ja jej pamiętam. Dzisiaj Duch Święty mi je przypomina, co się wypełnia. Będąc tutaj w Niemczech, powiedzmy ile, dobry tydzień, 10 dni, już 2 proroctwa się wypełniły. Zobaczcie, jak to się szybko wypełnia. No szkoda, że nie macie czasu, nie mamy możliwości, bo byśmy potrzebowali wielu godzin wykładów, żeby omawiać te proroctwa, jak one się wypełniają na naszych oczach. To jest znak pokazujący nam, w jakim miejscu, w jakim momencie jesteśmy. Żyjemy w czasie, którym Biblia nazywa trudnym czasem, w dniach ostatecznych, ale to jest czas Bożej łaski. Bóg jak nigdy wylewa Ducha Świętego, hojnie, bo czas jest bliski. Diabeł o tym wie, że czas ma krótki. On wie i on wykorzystuje wszystkie złe siły, mobilizuje do walki, żeby tylko walczyć z chrześcijaństwem. Zobaczcie, a wierzący nie jest świadomy, że to jest czas krótki. Diabeł jest świadomy i wykorzystuje ten czas, a wierzący jest leniwy i śpi. Zobaczcie, do jakich paradoksów dochodzimy, prawda? A Biblia mówi, że synowie dnia i córki dnia, światłości, synowie światłości, córki światłości, nie będą przyjściem Pana Jezusa zaskoczeni. Będą zaskoczeni ci, którzy żyją w ciemności, z dala od Boga. Błogosławiony lud, który ma Boże Słowo i może z tego Słowa czerpać światło. To światło pokazuje ci, na czym stoisz. Stoisz na fundamencie Jezusa Chrystusa, a ten fundament nie boi się burz. Małżeństwo, które buduje się na fundamencie Jezusa, nie boi się burz, nie boi się ataków, nie boi się pokus, nie boi się gruźb diabelskich, bo wie, na czym stoi, wie, kto za nim stoi, wszechmogący, który postawił anioła, każdy z was ma anioła. Może jesteście nieświadomi tego. Oni posługują nam. Duch Święty jest nie tylko z nami, może być dzisiaj w nas. Może dawać nam światło. Możemy wiedzieć, na czym stoimy. Możemy wiedzieć, co Bóg uczynił z naszą przeszłością. Że Bóg rozwiązał problem naszej przeszłości. Nie musimy do niej wracać. Możemy widzieć, jaka jest nasza przyszłość. W czyich rękach jest nasza przyszłość. Nasza przyszłość jest w rękach Jezusa Chrystusa. I wiemy, że nikt ani nic nie odłączy nas od tej miłości. Halleluja. Szczęśliwy człowiek, który o tym wie. A wie dlaczego? Dlatego, że w sercu składa Boże Słowo. Więc szczęśliwi ludzie, którzy mogą mieć to błogosławieństwo, szczęście, o którym Bóg mówi w tym psalmie, to jest błogosławieństwo duchowe. I dlatego tego błogosławieństwa duchowego nikt ci nie może ukraść ani zabrać. Dlatego, że udziela tego błogosławieństwa sam Bóg. Sam Bóg udziela duchowego błogosławieństwa. I tym błogosławieństwem jest dla ciebie i dla mnie świadomość być blisko Boga. Mieć dostęp do źródła miłości. Mieć dostęp do źródła pokoju, źródła radości. Mieć dostęp, kochani, do źródła, które zaopatruje ciebie. Bóg, którego znasz, jest Bogiem, który zaopatruje. Bóg, którego znamy, jest Bogiem, który ochrania. W Bogu znasz najlepszego ochroniarza i to za darmo. A pokaż mi ochroniarza dzisiaj, który za darmo będzie cię chrzcił. Biblia mówi, 90. psalm, który pierwszy. Najlepszy ochroniarz, nasz Bóg. Bądź w Jego cieniu, tak blisko, jak jest Jego cień. Przebywaj w Jego cieniu. Przebywaj blisko Jego. On ci da to poczucie bezpieczeństwa, że jesteś pod Jego ochroną. Twoje małżeństwo, twoje dzieci, twoja rodzina jest pod Twoją ochroną, ochroną najwyższego Boga. I dzisiaj potrzebują nasze dzieci tego poczucia też bezpieczeństwa. Bo mnóstwo jest czyha zagrożeń. Wiele duchów nieczystych wyszło na świat, duchów antychrysta. I one dzisiaj działają, dzisiaj poprzez dzieci, poprzez młodzież, poprzez dorosłych ludzi. Dookoła czyha nieprzyjaciel, wróg. A ty możesz mieć świadomość, że jesteś pod Bożą ochroną. Masz Boży pokój. Dookoła może wrzeć burza. Dookoła może się walić, palić. A ty masz poczucie bezpieczeństwa. Jesteś spokojny, bo jesteś w Bogu. W Bogu masz Boży pokój. I to, co widzisz, słyszysz, nie zakłóci tego wewnętrznego, błogiego, niebiańskiego pokoju, który daje ci Jezus Chrystus. Nie możesz tego pokoju opisać. Mówisz, no to jest takie coś, co się nie da wyrazić, opisać. To jest prawda. Musisz go skosztować. Musisz go przeżyć, żeby znać jego smak, żeby powiedzieć drugiemu, to jest warto w Jezusie Chrystusie znaleźć właśnie ten pokój. Więc potrzebujemy tego pokoju. Potrzebujemy tego zaopatrzenia. Halleluja. Potrzebujemy tej Bożej ochrony. To właśnie mamy w Jezusie Chrystusie. Biblia mówi, i przejdziemy tutaj do tego, do Bożych proroctw, które są zawarte w pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym i drugim liście. Zbory w Tesalonice otrzymały wielkie bogactwo przez apostoła Pawła, nauki dotyczących właśnie czasów ostatecznych. Może jak żaden inny zbór. I oto Bóg mówi przez apostoła Pawła, że czas łaski, który został nam darowany, się kiedyś skończy. Łaskawy Jezus stanie się sędzią. Kiedyś to się opisał takim pięknym obrazem. Pewien człowiek zauważył, że idący przechodzeń wtargnął na ulicę przed nadjeżdżający samochód i rzucił się i odciągnął go. wyratował go. Ten spojrzał na twarz i zapamiętał tę twarz. Ale potem ten sam człowiek uratowany gdzieś popadł w konflikt z prawem i znalazł się w sądzie. I o dziwo przypomniał, zobaczył sędziego, mówi, skąd znam tę twarz. I przypomniał sobie, o, to ty mnie wyratowałeś. I ileż to nadziei miał. O, to i dzisiaj mogę liczyć na jakieś względy. Ale ten sędzia powiadał, to się wszystko zgadza, to ja ciebie wyratowałem. Wtedy ja byłem dla ciebie wybawcą, ratunkiem, ale dzisiaj jestem twoim sędzią. A więc Pan Jezus dzisiaj jest naszym wybawcą, ratunkiem. Okazuje nam łaskę zbawienną wszystkim ludziom. Ale przyjdzie czas, że ten sam Jezus stanie się sędzią, będzie sądził żywych i umarłych. Kochani, kiedy czas jednak łaski skończy się, Kościół przez Ducha Świętego, tego samego Ducha, który go prowadził i który przygotowywał Kościół na spotkanie Jezusa, przyjdzie taki moment i tego momentu nikt nie zna. Nikt nie zna dnia, nikt nie zna godziny. Jednak Jezus opisywał to wydarzenie związane z paruzją, harpadzo, to znaczy z taką wielką szybkością. Kościół będzie porwany. Jezus mówi o tej paruzji i apostoł Paweł mówi także o tej paruzji. Mamy co najmniej dwa świadectwa, mówię dzisiaj o paruzji. O pochwyceniu Kościoła przed nadchodzącym gniewem Bożym. Bo czas łaski zakończy łaskawe rozdawanie i przyjdzie sprawiedliwy gniew Boży. Nie wiem, czy się zastanawialiście, czy dlaczego ten gniew musi przyjść? Z powodu kogo, czego? A wystarczy, że otworzymy drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział i zaraz się dowiemy wszystkiego. Stronica 1281. Zobaczcie, zacznijmy tak może od trzeciego wiersza. Najpierw Paweł mówi, że powinniśmy zawsze, a więc nie ma takiej pory, gdzie jesteśmy wolni od dziękczynienia. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, bo jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta i wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. A więc błogosławiony zbór, w którym Paweł, apostoł, zauważa, że wzrasta wiara, bez której nie możemy się Bogu podobać i też nic wziąć bez niej, ale też wzrasta wzajemna miłość. Nie w jedną stronę miłość. Mówisz, nikt mnie nie kocha w tym zborze. A kochaj ty, a miłość wróci do ciebie. Zacznij od siebie. I nie będziesz mówić, że nie ma miłości w tym zborze. Ta miłość jest tam, gdzie jest Duch Święty. Alleluja. Bo Duch Święty rozlewa tę miłość, a rozlewa w czyste serce. Zastanów się, czy masz czyste serce. Bo jeśli masz czyste serce, to masz miłość i nie musisz mówić, a jej nie ma, bo ją masz. To po co ci? Po co ci okradać miłość kogoś, żebyś posiadł miłość? Miłość nie daje mi brata, ani siostra. Miłość mi daje Duch Święty. Bracia, siostry. Prosta odpowiedź. Odpowiadajcie każdemu, kto mówi, nie ma miłości. Powiedz, Bóg jest miłością, Duch Święty jest miłością, On rozlewa. A więc miej pretensje do Ducha Świętego, jeśli już. Dlaczego ci nie dał tej miłości? Duch Święty rozlewa miłość, kochani. Macie, bracia starsi, odpowiedź. Bo wy potrzebujecie, bo najwięcej wy jesteście pod obstrzałem. Nie ma miłości. Słyszę to. Na wszystkich kontynentach. Czy jestem w Australii, czy jestem w Azji, czy w Ameryce, czy w Europie. Wszyscy jednakowym językiem mówią. to jest język niewolnika, chcę tak powiedzieć przy okazji. To nie jest język Królestwa Bożego. I zobaczmy. Biblia co mówi? Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego. I dlatego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Posłuchajcie. Jesteśmy godni, uznani, godnie uznani za członków Bożego Królestwa. Ale za nie z tego powodu cierpimy, z tego powodu mamy wroga. Z tego powodu mamy kogoś, kto nas prześladuje. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga teraz, odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. Zobaczcie teraz. Uciska dzisiaj świat, a Biblia mówi, kto chce pobożnie żyć, prześladowanie znosić będzie. A więc nie dziw się, że masz prześladowanie. Przestań żyć, niech ci Bóg zachowa, przestań żyć pobożnie, nie będziesz prześladowany, bo będziesz jednym z nich. Ale zacznij żyć pobożnie, będziesz miał prześladowanie, będziesz miał ucisk, ale pamiętaj, że z tego powodu, że ty doświadczasz teraz ucisku, Bóg odpłaci tym ludziom, którzy cię uciskają. O właśnie, i o tym Paweł mówi. Zobaczcie. I wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. I mówi wyraźnie. W ogniu płomienistym. Znamy ogień Ducha Świętego, o którym mówiłem w piątek chyba, ale znamy też ogień, to jest ogień Ducha Świętego, jest ogniem łaski, ogniem miłości. Ale znamy też ogień, który jest ogniem sądu Bożego, gniewu Bożego. W ogniu płomienistym wymierza karę tym, którzy nie znają Boga, to jest jedna grupa, oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. To oni poniosą karę, jaką? Zatracenie wieczne, to jest kara. Oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Kiedy? Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia. Duch Święty powiedział mi, żebym to starszym dzisiaj jako słowo Rema przekazał. Bóg uznał was za godnych powołania, które otrzymaliście w tym zborze. Niech Bóg doprowadzi w swojej mocy, a więc trzymajcie się Pana i wzmacniajcie się w Nim i w sile potężnej mocy Jego. Aby w mocy doprowadził do końca wasze wszystkie dobre zamiary, dobre pomysły, dobre rady, dobre zamierzenia i dzieła wiary. Niech Duch Święty to głęboko wpisze w wasze serca, aby doprowadził do końca, wzmocnieni mocą Jego, doprowadzajcie do końca, niech będą doprowadzone do wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w Nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I oto mamy pierwszą odpowiedź. Co czeka ludzi, którzy Boga nie znają? A nie znają, bo najczęściej nie chcą Go znać. Bo poznać Boga możemy tylko poprzez Boże Słowo. A kto dzisiaj czyta Słowo Boże? Jedźcie pociągiem, gdziekolwiek, jakimkolwiek środkiem lokomocji. Zacznijcie jakikolwiek temat ludzie podejmą. Zejdźcie na temat Boży, na temat Ewangelii. Pisma Świętego. Wszyscy się wyłączają albo z przydziału wychodzą. Nie chcą znać Boga. Poznanie Boga nie przychodzi przez nawet przychodzenie do Kościoła. Ludzie przychodzą, ale do Kościoła. Jakimi wchodzą, takimi wychodzą, niezmienieni. Oni wiedzą, kto jak był ubrany, tylko nie pamiętają, co było ogłoszone. A my przychodzimy tutaj, by uczyć się i poprzez Słowo Boże poznawać Boga. Poznawać Jego miłość, Jego cierpliwość. Poznawać Jego obietnice, jakie ma dla nas. Żeby nie były obietnicami w teorii dla nas. Żebyśmy wchodzili w posiadanie. Każdy z nas ma jakieś swoiste Jerycho. Prawda? Bóg mówi o to, Jerycho dałem wasze ręce. Ale wy musicie wejść w posiadanie tego. Przez wiarę wchodzimy. Mur Jerycha wiarą padł. Przez wiarę. A jak możemy mieć wiarę, jeśli nie słuchamy słowa? Jeśli nie czytamy Słowa Bożego? Skąd mamy czerpać wiarę? Wiara nie przychodzi z czytania książek. Wiara nie przychodzi czytania internetu, informacji. Wiara przychodzi ze Słowa Bożego. Przynajmniej to u mnie tak działa. Ale i Biblia mi mówi, że wiara przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. Poprzez Boże Słowo poznajemy Boga. I zobaczcie, kiedy nie jestem zainteresowany poznaniem Boga, mam dzisiejszą odpowiedź, co mnie czeka. W ogniu płomienistym wymierzy karę tym, którzy Boga nie znają. Bracia, siostry, krótko i konkretnie Bóg mówi. I ludzie powinni to wiedzieć. Jeśli gardzą tym słowem, to powiedzcie im, co ich czeka. To jest nasze zadanie, bo my o tym wiemy, oni nie wiedzą. Jeśli gardzą, powiedz, masz prawo, bo masz wolną wolę. Ale muszę ci powiedzieć jako sługa pański, jako służebnica, powiedz swojej przyjaciółce, znajomej, koleżance. Powiedz, co czeka, powiedz to w Bożej miłości. Nie strasz ją, nie. Ale to jest naszą powinnością, naszym obowiązkiem jest, bo my to wiemy, oni nie wiedzą. Powiedzieć, co czeka. Bo jeśli my nie powiemy, to pójdą do wróżki. Tak. Bo ludzie są ciekawi swojej przyszłości. Dlaczego idą do wróżbitów, do astrologów? Po co? Żeby powiedzieli, czy im się coś ułoży w tym życiu jeszcze. Czy coś im wyjdzie jeszcze. Chcą wiedzieć, pod jakie gwiazdy są. O, ludzie. A wtedy przeczytajcie, co Biblia mówi, co ich czeka. Jeśli tylko idą do wróżbitów, do astrologów, to powiedzcie, że to jest Bóg dla w oczach Bożych obrzydliwością, nie tylko grzechem, nie tylko przekleństwem, obrzydliwością jest. Obrzydliwością jest. Dla Boga, jeśli człowiek idzie radzić się tych, którzy nie mają pojęcia w sprawach życia, radzić się duchów spoza światów w sprawach życia. Tak jakby nie było żywego Boga. A Bóg mówi, ja jestem cudownym doradcą. Prorok na 700 lat przed narodzeniem Chrystusa już to wiedział, że Jezus Chrystus urodzi się jako cudowny doradca i będzie doradzał Nikodemowi, religijnemu człowiekowi będzie doradzał, w jaki sposób może się dostać do Bożego Królestwa, bo nie był pewny. On miał, wiecie, on był profesorem, wykładowcą w jednym paluszku. Miał nie tylko dekalog, specjalistą wykładania dekalogu, ale on miał w jednym paluszku 613 przepisów, nakazów i zakazów. I ta wiedza, zobaczcie, teologiczna wiedza, nie dała mu pewności zbawienia. Nie, już widział, że się starzeje, może gdzieś tak podświadomie czuł, że no przychodzi już jednak pora rozstania się z tym życiem, a ja nie mam pewności, gdzie pójdę. I usłyszał o Jezusie, no mówi, muszę się wybrać do Niego. W dzień trochę mi wstyd, ja profesor, ja powinien pouczać wszystkich, nauczać, a ja tym samym sam potrzebuję tego. Wybrał się więc w nocy i usłyszał cudownego doradcy. Nikodemie, musisz się na nowo narodzić, żebyś mógł ujrzeć Królestwo, nie tylko wejść, ale ujrzeć Go. To musisz się na nowo narodzić. On tym takim błyskotliwym językiem profesora, myślą profesorską mówi, to co myślisz, Panie, że powinien z powrotem w łono matki mojej wejść? To o to Ci chodzi? Nie o to Ci chodzi. Widzisz, jak myślisz tym skażonym umysłem swoim? Jak nie rozumiesz, co się narodziło z ciała, to ciałem jest. Ale Ty się musisz narodzić z ducha. Twój duch musi być odrodzony. I Biblia mówi, to są ci, którzy przyjęli, nowonarodzeni ludzie, to są ci, którzy przyjęli Jezusa, świadomie zaprosili Jezusa do swojego serca. I On odradza naszego ducha. Nasz duch zaczyna żyć dla Niego. Przez ducha naszego zaczynasz poznawać Boga. Halleluja. Rodzi się w Tobie nowy człowiek, nowa natura. Kto jest w Chrystusie, Biblia mówi, jest nowym człowiekiem, nowym stworzeniem, nowe, nie coś poprawione. Nowe, zupełnie wszystko nowe. Masz nowe poznanie, nowe myśli, nowe pragnienia, nowe tęsknoty, nowe oczekiwania, a to wszystko od Boga pochodzi. W Tobie jest niezniszczalny klejnot. Nowy człowiek, nowe stworzenie, halleluja. A nowe stworzenie może się tylko karmić Bożym Słowem. Twój duch może tylko tym Słowem się karmić. A poprzez to Słowo będzie rosła wiara, a przez wiarę będziesz mógł coraz więcej od Boga wziąć. A przez wiarę będziesz mógł otrzymywać dary Ducha Bożego, błogosławieństwa Boże, wszystko. Słowo będzie Cię oczyszczać. Słowo Boże będzie przemieniać Twoje myśli. Będziesz myślał po Bożemu, nie po ludzku. A więc zobaczcie, czego potrzebujemy. Potrzebujemy Bożego Słowa. Ale też mówi tu Paweł, że druga kategoria ludzi, i mówi o tej drugiej kategorii ludzi już wierzących może, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana Jezusa. To znaczy, że mają kontakt z Ewangelią, ale nie są jej posłuszni. Może kazań słuchają, ale nie są posłuszni, nie są zainteresowani, żeby wprowadzać w życie to. Taka sama kara ich spotka. Nie wiem, czy się zastanawialiście nad tym. To jest proste. Jedna grupa to ci, którzy Boga nie znają, bo świadomie Go odrzucają. Okej. Ich wybór. Druga grupa to ludzie, którzy zetknęli się z Ewangelią, ale nie są zainteresowani posłuszeństwem. Nie są. Wierzący nie są zainteresowani. Biblia mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Ale mówi, a co mi tam? Wolę jakieś sobie zrobić w tym czasie akurat, zaprosić znajomych i sobie biesiadę zrobić. Podczas gdy równolegle odbywa się nabożeństwo. Znajdą jakąś wymówkę. A co, w końcu cały tydzień pracowa. Należy mi się też coś. Kochani, nie ma takiego pragnienia, samozaparcia, zapręć się samego siebie, bo duch jest wciąż ochotny, ale ciało jest zawsze leniwe i zawsze będzie ci mówić nie. Nie, zawsze będzie szukało wymówki. A, bo ktoś zadzwonił, a to mogłam załatwić to w 5 minut, ale po co? Będę miała wymówkę przed starszym, jak mnie zapyta, czemu nie bywać. No to ja z godziny pogadałem i będę miała wymówkę, no bo zadzwonił telefon, musiałam godzinę sobie pogadać. O, Panie, zmiłuj się. Duch, gdzie jest duch posłuszeństwa? Biblia mówi, że w Chrystusie był duch posłuszeństwa i posłuszeństwa Jezus się musiał uczyć, jeśli się czegoś musiał uczyć. Posłuszeństwa się uczymy właśnie tutaj. Biblia mówi, że Bóg zbawienie daje posłusznym i Ducha Świętego daje posłusznym. Nic wam nie poradzę, bracia i siostry. To nie moje słowo, to nie moje zasady. Tak Bóg ustalił. I dla posłusznych jest przygotowane. Szeroko otwarte są drzwi do wiekuistego Królestwa Bożego. Ale dla nieposłusznych Ewangelii, wiecie, ogień płomienic. Dlatego Bóg mówi, że nas Bóg nie przeznaczył na gniew. 9 wiersz, zapiszcie sobie, czy zanotujcie tak sobie mocno na czerwono, 1280 strona z pierwszego listu, ostatni rozdział, 5 rozdział, 9 wiersz. Czy 8 nawet. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawczy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew. To jest coś, czego powinien się uczepić, powiem, uchwycić. Lecz przeznaczył na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem. Budujcie jeden drugiego, co też czynicie, a potem rady, napomnienia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są waszymi przełożonymi w Panu i napominali was, szanujcie ich, doceniajcie, módlcie się za nich, błogosławcie Boga za nich, że macie kogoś, kto was naucza, kto was koryguje. Szanujcie, Biblia mówi, szanujcie, bo to są dary z nieba. Gdyby nie mieli powołań, a powołanie przychodzą z nieba. A więc zobaczcie, człowiek bez powołania różni się od człowieka z powołaniem, a powołanie przychodzi z nieba. A więc szanujcie ich jako dary powołania z nieba, miłujcie ich jak najgoręcej dla ich pracy, zachowujcie pokój między sobą. Bracia i siostry, widzimy, że Bóg mówi, nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia. I dlatego Bóg przed tym nadchodzącym gniewem nas zabierze. Zabierze, zaoszczędzi nam. Czas łaski się skończy, przyjdzie czas gniewu Bożego. Potem na końcu powiem, nie będę mówił o całej serii, bo otworzycie sobie Księgę Objawienia Jana i zobaczycie. Otworzycie sobie 6 pieczęć i zobaczycie, co się będzie działo, kiedy w jednym dniu, w tym samym dniu, słońce i księżyc zaćmi się i las meteorów spadnie na ziemię. Biblia mówi, będzie to straszne, tak? Że ludzie ze strachu zaczną się modlić do gór i będą mówić, padnijcie nas przed tym gniewem Bożym. Zamiast pokutować, będą modlić się do martwych gór i skał. Ale góra ani skała nie odpowie. Znam, owszem, taką skałę, która odpowiada. To jest Jezus Chrystus. Halleluja. Bóg mówi do Mojżesza, uderz w tą skałę, a wypłynie woda. A potem Bóg mówi do Mojżesza, a mów teraz do tej skały. A też wypłynie woda. Bóg pokazał, że przyjdzie, jest taki przyjdzie czas, że Jezus zostanie uderzony jak to skała naszymi grzechami, żeby potem przyszła woda życia. Ale potem, kiedy już raz Jezus zostaje uderzony, to już nie uderzajmy Go więcej grzechami naszymi bieżącymi. Tylko mówmy do tej skały, a w odpowiedzi wypłynie woda. Widzicie tą różnicę? Może tu trochę nawalił. Nie zaufał Bogu. Może rutyna, zapytam się kiedyś Mojżesza. Tak bądź szczerze, powiedz teraz, jak, co to zawiodło. Może jak rutyniarz podszedłeś, bo to zawsze tak działało. Bóg mówi, mów. Mów do tej skały dzisiaj, w czasie łaski. W odpowiedzi możesz się spodziewać wody życia. Wody Ducha Świętego. Halleluja. Zaspokoi twoje pragnienie. Mów do niej. Mów do niej. Halleluja. A więc, kochani, Bóg mówi, bo już powiedzieliśmy, że co czeka ludzi, którzy Boga nie znają, tych, którzy są nieposłuszni, nad wierzącymi są czy uważają się za wierzących, są nieposłuszni Ewangelii. Ale też Biblia mówi, co czeka tych, którzy się w porę upamiętają, pokutują. A to na końcu już powiemy, co czeka tych. Czeka coś radosnego. A więc, no właśnie, Bóg daje szansę po prostu. Ale póki co, zanim te wydarzenia będą przed nami, bo ja nie mam czasu, żeby teraz mówić o tych strasznych wydarzeniach, ale Bóg ocali, co ja będę mówić? Moją powinnością jest mówić ludziom, ale wiem, że Kościół Jezusa, posłuszny Kościół Jezusa będzie ocalony z tego. Porwanie Kościoła będzie znaczniejsze, bo szósta pieczęć jest daleko jest poza trzecim rozdziałem, gdzie kończy się los Kościoła tutaj na ziemi. Ale kochani, chcielibyśmy powiedzieć, co może nas w tych trudnych czasach, zanim przyjdzie gniew Boży, zanim przyjdzie prześladowanie, wielkie uciski, różne sytuacje, próby, którym Bóg będzie poddawał mnie i ciebie. Co może ciebie zachować, uchronić? Biblia mówi nam, otworzymy teraz przypowieści Salomona 4:20. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich słów i nie spuszczaj ich z oczu, ale zachowaj je w głębi serca. To zapamiętajcie. Zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, a lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymuj swoją nogę od złego. Biblia mówi, co jest w twoim życiu, wynika zawsze z tego, co jest w twoim sercu. Dlatego Bóg od początku domagał się od nas. Syn mój, daj mi, nie mówił główkę, twój rozum, nie mówił nogi, ani ręce. Daj mi swoje serce. Bo jak oddasz mu swoje serce, to ma z ciebie całego. A więc, kochani, to, co jest w naszym życiu się dzieje, to wynika z tego, co masz w swoim sercu. I niech każdy teraz uważa, bo to głoszę w tej chwili naukę, która dotyczy każdego z nas, bez względu na wiek, bez względu na to, ile lat jesteś wierzącym, bez względu na to, jaką funkcję masz w zborze, to dotyczy naprawdę każdego. Twoje serce ma wpływ na twoją postawę. Twoje serce determinuje sukces w twoim życiu, zwycięstwo albo porażkę. Kierunek twojego życia jest związany z tym, co masz właśnie w swoim sercu. Niezależnie, co się wokoło ciebie dzieje, twoje życie jest zbudowane na tym, co się dzieje w twoim sercu. Co w tobie się dzieje. Przypomnę tylko Józefa. On miał w swoim sercu obietnicę, on miał w swoim sercu wizję, ale zanim Bóg ją zrealizował, zobaczcie, ile co go kosztowało. Ale to, co miał w swoim sercu, doprowadziło go do tronu. Choć droga do tronu prowadziła przez poniżenie i cierpienie, i więzienie, i niesłuszne oskarżenie. Ale przetrwał, ale wyszedł zwycięsko. Miał bojaźń Bożą. Dlaczego? Bo w sercu miał Boże Słowo. Bo w sercu miał obietnicę. To Słowo dało mu siłę. przetrwać najgorsze chwile życia. To słowo dopomogło mu dotrzeć do tronu i być wybawcą w czasie głodu. Halleluja. To on jest typem Jezusa Chrystusa. Dlatego powiedziano nam, abyśmy zachowali słowo w głębi naszego serca. Dzisiaj to przeczytaliśmy. Pilniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca i dbaj o to, abyś zachował słowo w sercu. To słowo jest lekarstwem dla duszy i dla twojego ciała. A więc, bracia, siostry, wychodzimy tu, dobrze modlimy się o uzdrowienie jedni za drugim. A tak naprawdę, co nas uzdrawia? Słowo Boże, które będzie w twoim sercu. W twoim sercu to słowo zrodzi dość wiary, aby przyjąć Boże błogosławieństwo. To słowo oczyszcza nas, Pan Jezus mówi, dla samych słów moich już czyści jesteście. To słowo przemienia umysł nas, możemy myśleć po Bożemu, możemy rozpoznać, jaka jest wola dobra, miła, przyjemna. Poprzez Boże słowo. Co jest w sercu, bracia, siostry? Rzecz w tym, to nie chodzi o to, że wysłuchałeś kazania lepszego czy gorszego. Chodzi o to, żeby chociaż jedną myśl, jeden werset Słowa Bożego został zachowany w twoim sercu. To słowo zachowa cię, mówi w objawieniu Jana, Biblia. Zachowa ciebie od godziny próba, który przychodzi na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców tej ziemi. Co zachowa? Słowo Boże, miej go w swoim sercu. Niezależnie co ciebie spotka, nie musisz się bać, co ciebie spotka, co ci przyszłość przyniesie. Teraz widzicie, gdzie jest tajemnica zwycięstwa nad lękiem, nad strachem przed przyszłością? W słowie masz w sercu słowo, masz poczucie bezpieczeństwa. Wiesz, że jesteś w Bożych rękach, wiesz, że jesteś pod ochroną Jego. Wiesz, że On jest twoim wiernym, wypróbowanym przyjacielem, że On jest dobrym pasterzem i niczego ci nie zabraknie. On cię bezpiecznie przeprowadzi przez każdą ciemną dolinę. Halleluja! Bo Pan pasterzem moim, mam słowo pasterza w sercu, to słowo mnie wybawia, to słowo mnie wybawi, nawet gdy świat mnie wrzuci do ognia, do ognia, to postać tam Syna Bożego będzie mnie strzegła, bo mam w sercu Jego słowo. On pójdzie tam, gdzie jest Jego słowo. On jest Jezus zawsze tam, gdzie jest Jego słowo. Jeśli Jego słowo jest w twoim sercu, On zawsze będzie tam. Halleluja! Bo On jest przypisany do słowa. On jest słowem. Na początku u Boga było słowo, potem stało się ciałem. Halleluja! Jezus zawsze będzie tam, gdzie jest Jego Słowo. Poprzez Jego Słowo zawsze będzie chronił twojego serca, będzie leczył, będzie podtrzymywał ciebie na duchu. Halleluja. To jest cudowne. Słowo Boże w głębi twojego serca zachowa ciebie. Czytaliśmy w pierwszym psalmie. Trzy takie elementy były wymienione, żeby utrzymać szczęście. Myśli, społeczność, z kim masz społeczność, z kim trzymasz i postępowanie. I zobaczcie, Jakub to samo mówi. W liście Jakuba 1,21 jesteśmy nauczani, aby przyjąć wszczepione w nas słowo do głębi serca. A w następnym wierszu Jakub mówi, nakazuje nam, abyśmy byli wykonawcami słowa. Więc widzimy, że wiele ludzi ma złe rzeczy w swoim sercu, i to rzutuje na ich całe życie, na ich przyszłość. Jednym ze znaków złych rzeczy w sercu jest negowanie i niepowodzenie. Jeśli jesteś negatywnie nastawiony, to będzie oddziaływać to na całe twoje życie. A Słowo Boże to nie słowo negatywne, to słowo pozytywne. Bo w tym Słowie jest życie, bo w tym Słowie jest nadzieja, bo w tym Słowie jest dla ciebie ochrona, bo w tym Słowie jest lekarstwo. Nic negatywnego nie znajdziecie w Słowie Bożym. Słowo jest życiem. No ale dlaczego jesteśmy bardziej dzisiaj negatywni, niż pozytywni? Negatywizm jest zawsze odbiciem wewnętrznego ludzkiego niepowodzenia. Odbiciem to masz w sercu. To, co masz w sercu, ma wpływ na to, kim jesteś. Negatywizm nakierowany na... Narzekasz na rząd, narzekasz na kościół, narzekasz na ojca, narzekasz na matkę, na męża, na żonę, na dzieci. Na wszystkich narzekasz. Negatywizm wywodzi się z tego, co jest właśnie w naszym sercu. Negatywizm jest odbiciem tego. Pan Jezus powiedział, dobry człowiek z dobra, które ma w sercu, wydobywa dobre rzeczy. Zły człowiek ze zła, które ma w sercu, wydobywa złe rzeczy. Negatywny człowiek z negatywizmu, które ma w sercu, wydobywa negatywne rzeczy. I zobaczcie, spotyka się z różnymi ludźmi. I kiedy słyszysz same negatywne rzeczy, wiesz już, co jest w jego sercu, nie musisz w nim być. Bo usta jego zdradzają to, co jest w sercu. Niepomyślny człowiek z niepowodzenia, które ma w swoim sercu, wydobywa niepowodzenie. Bo w ustach, w słowach jest życie i śmierć. Jeśli w sercu masz Słowo Boże, masz w nim życie zapewnione. Jeśli jesteś negatywny, no to spotka śmierć. Wierny człowiek z wiary, które ma w sercu, z wiary, wydobywa rzeczy wiary. Przezwyciężający człowiek z ducha przezwyciężenia przynosi zwycięskie życie. Jeśli masz w swoim sercu życie, to będziesz przynosił życie dla innych. Będziesz się dzielił tym życiem. To wszystko zależy od tego, co jest w moim i twoim sercu. Następny punkt. Negatywizm zawsze wychwalać będzie siebie samego. Zawsze będzie się też usprawiedliwiał i będzie szukał wymówek. Negatywny człowiek zawsze będzie zaniżał też siebie, więc wiele kompleksów będzie w jego życiu towarzyszyć. A Biblia radzi nam i naucza nas, abyśmy nie zaniżali tego, w co wierzymy, do poziomu naszego doświadczenia. Raczej zmień swoje doświadczenie do poziomu swojej wiary. A więc nie mów, no to nie dla mnie, to mnie przerasta. Niech to inny zrobi. Dalej, negatywizm wybierze za ciebie twoich przyjaciół. Może nawet nie wiedzieliście. Negatywizm, Biblia mówi, że jest głupotą. 13 rozdział 20 wiersz przypowieści Salomona. Bóg nie zniszczy ciebie dlatego, no właśnie, że jesteś taki. Ale głupota zniszczy potencjał w twoim sercu. Negatywizm jest głupotą w oczach Bożych. Dlatego głupi człowiek powiedział, że Boga nie ma, tak? Jest napisane? Dlatego głupotą jest chodzić z negatywnymi ludźmi. Przezwyciężanie, pozytywni ludzie są... Pozytywni ludzie dla negatywnych ludzi są, kochani, zagrożeniem. Dlaczego? Dlatego, że tak to odbierają i dlatego nie chcą trzymać z pozytywnymi. Nie chcą słuchać cały czas odpowiedzi. Oni chcą kogoś, kto będzie rozumiał i jak ja... w jak złym oni są w stanie. A więc chcą, zauważcie, nie ma takich ludzi, chcą być pępkiem świata i będą mówić o swoich żalach, o swoich boleściach. Chcą wszystko, żeby się cały świat wokół nich kręcił. A oni mówią tylko o negatywnych rzeczach w swoim życiu. Chcą kogoś, kto będzie im właśnie współczuł, żeby mogli dalej rozwijać swoje kazania negatywne. Negatywni ludzie dobrze się czują, kochani, w tłumie z powodu podobnego ducha. Negatywni ludzie wypowiadają się zawsze w określony sposób. Wiecie, jaki to jest sposób? No, pastorze, Oni mówią, to nie tylko ja. Ludzie mówią. A ci ludzie to dwóch lub trzech tam jego zapleczników. Ale oni chcą robić wrażenie, że ludzie, że wszyscy tak myślą i mówią tak. Że to nie tylko ja tak mówię, ale chcą, rozumiecie, pokazać, że to tłum za tym stoi, żeby to wywarło nad sobie wrażenie, żebyś ty zaczął z tym tłumem negatywnie mówić. O, zachowaj Panie nas od tego. Nie chcę, tłum mówi negatywnie, a ja zachowam Boże Słowo. Wiecie, że negatywni ludzie, to jest sprawdzone, odnajdą wielkim zborze, do którego trafią, bo oni najczęściej odwiedzają te różne zbory, odnajdą przyjaciół w wielkim zgromadzeniu, bo swój swego szybko znajdzie. Nie wierzycie w to? Naprawdę odnajdą. Gdzieś mają taki węch, mówi, a swój swego zawsze szybko zna. I się dogadają i już mają wspólny temat. Negatywni ludzie są bardzo zajęci sobą. Więc mają zbyt wysokie oczekiwania w stosunku do innych, tylko nie od siebie. Są wymagający od innych, od zboru, tylko nie od siebie. Mnie nie zaczepię, ja nie mam czasu, ja się nie nadaję, niech tam inni to robią, a ja się nadaję doskonale na to, żeby oceniać was, jak robicie. Wy pracujcie, a ja będę oceniać. Negatywni ludzie tak się zachowują. Dalej, negatywizm powiększa i zniekształca prawdę. Biblia mówi nam, zmartwienie, 12 rozdział, w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela. Zobaczcie, czy mamy do czynienia ze zmartwieniem, czy nie, bracie, siostry? Czy mamy do czynienia z zamartwianiem się? Mam taką jedną siostrę, która ma z tym problem, ale ona wie, jak z tym problemem sobie poradzić. Kiedy przychodzą te myśli zamartwiające ją, to ona wie, że musi iść właśnie w środę do zboru. Nawet gdy jest zmęczona, bo ciężko fizycznie pracuje. Ale zawsze mi za kazanie dziękuje i mówi, wychodzę inna. Już pogrzebałam te zmartwienia. Otrzymałem słowa nadziei życia. Alleluja, w dobrym nastroju wracam do domu. Widzicie? Co oznacza słowo w sercu człowieka? Kiedy człowiek jest w depresji, nie patrzy prosto. Depresja wpływa na postrzeganie życia. Negatywny człowiek może wierzyć w coś, co jest kompletne złe. To rzutuje na sposób postrzegania te słowa Bożego. A my mamy pilnować Bożego Słowa w sercu, aby sobie poradzić z depresją. Negatywizm tworzy też niesłuszne osądy i pochopne wypowiedzi. Negatywni ludzie są szybcy, bardzo prędcy w osądzaniu innych. Negatywni ludzie usłyszą coś i na tej podstawie robią już oczywiście całe zamieszanie. Negatywni ludzie słyszą to, co właśnie chcą usłyszeć. Nie chcą, niekoniecznie chcą znać prawdę całą, nawet bolesną i chwilową. Oni chcą usłyszeć to, co łechce ich ucho. Negatywny będzie zanieczyszczać całe środowisko, w którym się znajduje. To będzie też działać na dzieci, na młodzież. Dzisiaj zauważamy, że wiele razy dzieci stają się odzwierciedleniem tego, co nienawidzą na przykład u swoich rodziców. I to może zarazić całe otoczenie. Negatywnie będzie ograniczał teraźniejszość i będzie sabotażował przyszłość. Właśnie to myślę, z tymi negatywnymi skończymy. Jeżeli jesteś negatywny, to będziesz pod władzą tego, co nie możesz zrobić i na co cię nie stać. Negatywizm jest odbiciem tego, co masz w sercu. Stąd potrzebujemy włożyć do serca Boże Słowo, głęboko do naszego serca, tak, aby dobre rzeczy wypływały stamtąd i miały wpływ na nasze życie. Więc to jest cała, bracia i siostry, recepta. Bez względu na to, co nas czeka, co nas spotka. Możesz to przetrwać, możesz to zwycięsko znieść i przejść, jeśli w sercu swoim będziesz pielęgnować Boże Słowo. Słowo Ciebie ochroni, Słowo Ciebie wybawi. Słowo Boże da Ci podczas burzy spokój, wewnętrzny pokój. Zobacz, kiedy wszelka nadzieja zniknięcia życia, ocalenia życia zniknęła, apostoł Paweł otrzymał słowo życia od anioła i powiedział do więźniów: nie bójcie się, Bóg, do którego należę i któremu cześć oddaję, on dzisiaj mówi do nas. A co mówi? 366 razy nie bój się. Ten Bóg na każdy dzień ma dla ciebie świeże słowo: nie bój się. Jam Bogiem twoim, bo do mnie należysz. Ja ciebie kupiłem, halleluja, ja cię cenię i na rękach swoich nosić cię będę i przenad przepaścią ciebie przeniosę. Halleluja. I statek do puszczy rozbije się, a ty ocalony wyjdziesz cało. Halleluja. Widzicie, to słowo dało nadzieję 276 więźniów. Dla jednego człowieka, który w sercu miał słowo od Boga, Bóg ocalił 276 dusz. Nie musieli w głębinach morskich się znaleźć. Widzicie? Dla jednego człowieka Bóg może ocalić tyle dusz. A więc noś, bracia i siostro, w sercu swoim Boże Słowo. Bądź otwarty nie tylko w dzień, ale i w nocy, jak Paweł, na to słowo. Żeby usłyszeć to: nie bój się wtedy, kiedy wszystko drży. Wtedy, kiedy widzisz, że wszystko się zapada, że grunt się wali pod nogami. Nie lękaj się, nie bój się, bo ja, Bóg twój, jestem z tobą. Halleluja. Jestem w stanie ciebie ocalić, wybawić i przeprowadzić. Kochani, powiedzieliśmy już, co czeka tych, którzy Boga nie znają, tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii. A co czeka tych, którzy zrozumieli to zwiastowanie i upamiętali się i powiedzieli: Boże, pora jest, żebym już uporządkował swoje życie przed Tobą. Pora jest, żebym mógł się pojednać z Tobą. Pora jest, żebyś mógł włożyć do mojego słowa serce, do mojego serca słowo swoje, żeby ono mi dało poczucie bezpieczeństwa. Żeby to słowo było światłością dla moich nóg. Żebym mógł wiedzieć, z kim mam trzymać towarzystwo. Bracia, siostry. Nie z nieczystymi ludźmi. Żebym mógł wiedzieć, jak mam postępować. Słowo Boże. Zobaczcie, jak to pięknie apostoł Paweł pokazał. Ezechiel mówi, że zabiorę serce, z waszego wnętrza serce kamienne, a w to miejsce włożę wam, was. No właśnie. Słowo. Żywe, żywe. Zabiorę serce kamienne, dam wam nowe serce. A Paweł to jeszcze rozwija i mówi: Bóg swój dekalog przeniósł z tablicy kamiennej, wyryte rylcem, przeniósł dekalog do serca twojego. I twoje serce stało się tablicą żywą, Bożą. Bożą tablicą, gdzie jest słowo. I Bóg powiedział do Ezechiela: i sprawię poprzez to słowo w sercu, sprawię, że będziecie postępować tak, jak to się mi jest miłe. Ja sprawię, nie wy, nie waszą siłą, ale moją siłą, która jest w słowie moim, wypisanym na twoim sercu. Halleluja, tu jest siła. I ja sprawię, że to słowo będzie ciebie niosło. Ja sprawię, że będziesz szedł jak Piotr po wodzie, bo będzie stawał na słowo. Przyjdź, to było słowo Rema. I kiedy myślał o tym słowie, to szedł. A kiedy spojrzał, mówił, o, to ja na powodzie idę, nie po Bożym Słowie, nie na podstawie Bożego Słowa, tylko po wodzie, to zaczął tonąć. Jak długo, zobacz, było w jego myślach słowo przyjdź. Tak długo szedł bezpiecznie w kierunku Jezusa. A więc to słowo, zobacz, ciebie niesie. To słowo ciebie chroni. To słowo daje ci siłę. Halleluja. Będziecie postępować tak, jak mi to jest miłe i przyjemne. To jest, bracia i siostry, Ewangelia. A nie nakazy, zakazy, uchwalanie w parlamencie. Możecie uchwalić tam dekalogi wszystkie, a i tak ludzie będą żyć po swojemu. To słowo nie ma być tam gdzieś na papierze uchwalone, ale w sercu. Siła nie jest w budynku, nie jest w tradycji kościelnej. Siła jest w Słowie Bożym. Kiedy masz w sercu Słowo, a nad nim rozmyślasz w dzień i w noc. I Dawid powiada, i możesz być pewny, że to Słowo przewiduje dla ciebie powodzenie, tylko powodzenie. Nic innego w grę nie wchodzi. Nie ma wyjątku. To słowo ci zapewni powodzenie. To słowo zapewni ci, że ten bój, który bojujesz, będzie dobrym bojem. Wiarę zachowasz, biegu dokonasz i wiesz, że jest odłożona dla ciebie korona życia. Ale nie tylko, mówi Paweł, dla mnie, ale dla wszystkich, którzy umiłowali sławne przyjście. Jeśli miłujesz, wierzysz w sławne przyjście Chrystusa, wierzysz, że On cię przed nadchodzącym gniewem ocali, wybawi, to o tym rozmyślaj. Kochaj to. Umiłować sławne przyjście, rozumiecie? Umiłować ten temat. Żyć tym, kiedy nadejdzie mój oblubieniec, czeka oblubienica. I mówi, przyjdź już, Panie Jezu. Nieraz już tak wołaliście, wiem. Kiedy już mieliście dość i mówisz, o, już byś przyszedł, Panie Jezu. A Pan mówi, no, jeszcze nie, jeszcze masz trochę do wykonania. O, wygodny jesteś. Masz jeszcze trochę zadań do wykonania. No, to by było za bardzo proste, żebym cię teraz zabrał. A więc przyjdzie taki dzień, kiedy Bóg zabierze. Będzie dwóch spać, Pan Jezus powiedział. Jeden zostanie zabrany, drugi się obudzi. A gdzie mój małżonek? A zdawało się, że tak razem wszystko nam wychodziło dobrze. A nie ma go. No i dopiero refleksja. No co jest? Nie wiadomo. Razem pracowaliśmy we młynie. Jeden zostaje zabrany. Zobaczcie, Pan Jezus mówi, że dla jednych to będzie noc, innym praca we młynie, ale w dzień. No bo kiedy tu jest dzień, to u nas tam jest noc. A to będzie w tej samej godzinie, w tym samym momencie. Na głos trąby archanioła. Oto oblubieniec idzie. I wiecie, kto to usłyszy? Świat nie usłyszy tego. Tylko ci, którzy mają otwarty słuch na Słowo Boże. Bo owca zna głos swojego pasterza. A dlaczego zna? Bo słucha go codziennie. I gdy przyjdzie przebrany, to nawet głowy nie podniesie. On może używać tych samych słów. Ale ona zna głos swojego pasterza, bo słyszy go codziennie. Pan pasterzem moim. Słyszę codziennie jego głos, bo codziennie karmi swoje owce. Całe kazanie mam na temat tylko tej myśli. Następny raz wam przywiozę. Kto usłyszy taki temat? Kto usłyszy, oto oblubieniec idzie? Tylko ci, którzy codziennie słuchają Jego głosu. Oni mają słuch duchowy. Dlatego modlimy się, Panie, otwórz nasze uszy. A Jezus mówi, tak, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborno. Wszyscy mają uszy. Ale kto słyszy? Ten, kto słyszy, zachowuje. A to słowo zachowa Jego. Przed gniewem Bożym. Panie, naucz nas pośród wielu głosów, które kiedy się jutro obudzimy, będą docierać do naszych uszu. Pójdziesz do pracy, wiele głosów, setnie się z wieloma. Naucz mieć mój słuch otwarty na Twój głos, na Twoje ostrzeżenie, na Twoje przestrogi, na Twoje pocieszenie, kiedy będę potrzebował, na Twoją radę, kiedy będę stał przed jakąś decyzją. Chcę najpierw Ciebie zapytać, Panie, a jaką Ty byś podjął na moim miejscu decyzję? Jesteś dobrym pasterzem moim, jesteś cudownym doradcą moim, jesteś najkompetentniejszy w każdej dziedzinie życia mojego. Czy to zdrowotnej, to jesteś lekarzem, czy finansowej, to jesteś tym, który zaopatruje. Widzicie, w każdej dziedzinie. A więc, Panie, dziękuję Ci za słowo, które darzy życie. Słowo nas przywodzi do upamiętania. I kończę tą przypowieść o synu marnotrawnym. Wyobraź sobie, stoi na ulicy matka z synem i jedzie ten syn, który dostał od ojca wszystko, czego chciał. Elegancki garnitur, najlepszy model samochodu, najlepsze perfumy, z daleka czuć to, jedzie. A matka do syna: synu, chciałbym, tak, weź z niego wzór, chciałabym, żeby ciebie to spotkało. Ale ona nie wiedziała, co go czeka. Ale mówi, no chciała, która by matka nie chciała, żeby taki jej syn znaleźć się w takiej sytuacji, ale nie widziała, co go czeka, że czeka go bankructwo. No i potem znowu ona na tym samym miejscu, tam ciągle na tym placu przy rynku jest synem, znowu jedzie, ale już taki obdarty. Zamiast perfumów to jest raczej gnojowisko tam od świń, tak przesiąkło już. Nic nie, zupełnie sytuacja się zmienia, inne zapachy nawet. I mówi: synu, to nie, ja bym nie chciała, żebyś tak skończył. Ale ona znowu nie wiedziała, co jego czeka. A jego czekał ojciec z otwartymi rękoma i wesele. Halleluja. Tą dobrą nowinę chcę kończyć. Co ciebie czeka? Co czeka pokutujących ludzi? Co czeka tych, którzy codziennie oczyszczają swoje szaty? Dlatego Bóg mówi, na każdy dzień niech szaty Twoje będą białe, a olejku niech nigdy nie brakuje. Niech spływa ten olejek tak, jak spływał z głowy poprzez brodę Aarona, szaty aż na stopy. Kiedy szedł pustynią, kapłan ludzie rozpoznawali, że pozostawiał po sobie ślady. Tędy przeszedł namaszczony prorok. Namaszczony prorok pozostawia po sobie ślady. Ślady godne naśladowania. Duchu żyjącego Boga. Heniu, niestety czas leci. Był czas, kiedy zaczynaliśmy nabożeństwo. Jest czas, kiedy tę pieśnią będziemy kończyć. A więc jeszcze raz, co czeka ludzi, którzy świadomie odrzucili Boga? Nie chcą Go znać. Co czeka ludzi nieposłusznych Ewangelii? I wiemy, co czeka tych, którzy przyjęli Ewangelię i codziennie chcą się oczyszczać. Codziennie korzystają z mocy krwi Jezusa. Ta droga krew, ta święta krew może obmyć i oczyścić Twoje serce dzisiaj. Oczyszczone serce czeka wesele baranka. Halleluja. Wiecie, tam nikt się nie dostanie bez białej szaty. A białe szaty to usprawiedliwienie świętych. A usprawiedliwienie jest przez wiarę. Nie na podstawie Twoich dobrych uczynków Bóg Ciebie usprawiedliwi. Na podstawie wiary. Boże przebaczenie. Trzy źródła mocy pomogą nam w tym. Moc krwi Jezusa. Znaczy jakąś pieśń o mocy krwi Jezusa, mocy krwi baranka, moc Ewangelii, którą głosi, i moc Ducha Świętego. Te trzy źródła mocy mogą dzisiaj pomóc nam, każdemu z nas, przeżyć Boże oczyszczenie. A kiedy oczyści Pan Twoje serce, kiedy będziesz miał pokój z Bogiem, ze sobą i z ludźmi, to wiesz, że Ciebie czeka wesele baranka. Podczas gdy Kościół będzie na weselu baranka, na ziemi gniew Boży się będzie przetaczał. Dlatego nie wstydzę się tej Ewangelii. I wiem, że czas jest krótki. I trzeba głosić. Głoście. I mówcie ten jeden wers. Co czeka ludzi? Powiesz tak, Twój wybór, ale muszę Ci powiedzieć, co Cię czeka. Jeśli jesteś gotowy modlić się o przyjęcie Pana Jezusa i prosić o przebaczenie, oczyszczenie krwią, żałujesz, to powiedz, jestem gotowa. Każdy z Was jest misjonarzem. Każdy z Was jest ambasadorem Jezusa. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje. Od jutra módlmy się, żeby i od jutra, żebyśmy mogli spotkać ludzi i powiedzieć im w miłości, co ich czeka. Co czeka tych, którzy gardzą Ewangelię. Co czeka tych, którzy są nieposłuszni, nie są zainteresowani posłuszeństwem. I co czeka tych, którzy się upamiętali. Dzięki Ci, Panie. Tak pomyśl, może zamknąć oczy. Ja już Ci nic nie dam, nic nie pomogę. Co miałem powiedzieć, powiedziałem. Dziękuję Ci, Duchu Święty. A teraz pomyśl, zastanów się nad stanem swojego serca. Gdybym miał dzisiaj jeszcze, zanim wybije północ, przyjść Jezus. Pomyśl tak, wobec tego słowa, które słyszałeś. Czy usłyszałbyś Jego głos? Oto oblubieniec idzie. Pamiętajcie, kto usłyszy? Tych, ci, którzy codziennie słyszą głos swojego pasterza. Tym głosem żyją. Tym słowem żyją. Usłyszą. Oto oblubieniec idzie. I powiesz, przez zasługę mego Zbawcy będę tam. Jest taka pieśń. Halleluja. To jest krótkie. Piękne, nie? Przez zasługę mojego Zbawcy tylko wejdę tam. Bo się upamiętałem. Bo wyraziłem skruchę. Bo żałowałem. Panie, ile razy Cię zawiodłem. A Piotr, ale Jezus powiedział, Piotrze, ale wciąż stawiam na Ciebie. Daję Ci szansę. Ile razy zawiodłeś Jezusa? Jezus dzisiaj, tego wieczoru daje Ci szansę. Możecie przyjść, tak jak wczoraj. Może i po uzdrowienie, ale ja bym zaczął tego duchowego uzdrowienia. Kochani, to jest najważniejsze, żebyśmy mieli pewność, gdzie i z kim wieczność spędzimy. Są dwie możliwości. Niebo i piekło. Nie ma czysta. Pan Jezus, nigdzie w Nowym Testamencie ani jednego słowa nie znajdziecie. Są tylko dwa miejsca. Gdy Bogu się podoba zabrać Twoje życie, to musisz wiedzieć, gdzieś ono idzie. Jezus, pomóż Duchu Święty nam zobaczyć siebie samego. Pomóż nam wniknąć w siebie samego. Dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj dajesz nam nadzieję, że krew Twoja jest w stanie oczyścić każdy wyznany grzech. W myślach, w słowach i w czynach. Może zdaj sobie sprawę, słowo Ciebie, o Boże, osądziło, że zaniedbałeś, straciłeś radę zbawienia. był lepszy stan kiedyś, niż to ma miejsce dzisiaj. Możesz wrócić. Przyjdź, powiedz: Panie, przykro mi, gdzieś się zagalopowałem, gdzieś się zapędziłem w tym życiu pełnym pośpiechu, ale wracam do domu Ojca, bo czeka mnie wesele, bo czeka mnie nagroda. Wrócę do domu Ojca, aby znowu z Nim mieć społeczność, mieć z Nim pokój. Halleluja. Związać się z Nim na wieki wieków. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że w tym nam pomagasz. Halleluja. Zespół może zaśpiewać pieśń. A my tak przeżywajmy refleksję. Każdy nad sobą. Nie zaglądajmy już do czyjegoś podwórka i nie patrzmy, co zrobi mój brat, sąsiad, bliźni obok siedzący, czy wstanie i przyjdzie tutaj na modlitwę, czy nie przyjdzie. Myśl o sobie teraz.